Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się 11 lipca w czwartek. Cieszymy się na to spotkanie, które potrwa niespełna godzinę. Tematów nie brakuje, my jesteśmy gotowi. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje, Sławek Orlik odbierze telefon od słuchaczy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefon do Sławka 510 37 36 i czujny 510 37 32. Mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Pogoda jest niezła, jest ciepło, także nad morzem tłumy. Prosimy na siebie uważać. Tylko w czerwcu w Polsce utonęły 52 osoby. No i między innymi w czasie reakcji, a także w Radiu Szczecin na wieczór rozmawialiśmy o tym, jak bezpiecznie spędzać czas nad rzeką, jeziorem czy morzem. I a propos morza, przeżycia naszego słuchacza, które nauczyły go respektu do takiego akwenu.
Dobrze, do tego pływania i do tego hojrakowania wchodzę do wody kiedyś w Międzyzdrojach. To jest plaża strzeżona normalnie, idę sobie troszkę głębiej. Za chwilę to się zrobiło tak, jakby mnie ktoś za nogę pociągnęło i to naprawdę jakby mnie pociągnęło, jakby tam chochlik w wodzie był. Otwieram oczy i patrzę, że ja mam metr czy dwa do tafli wody. No i nie panikując, trzymałem to powietrze w płucach, nie panikując, czekałem aż mnie ten chochlik puści. Puścił chwilę. Zrobiłem dwa ruchy ręką, wypłynąłem, później jeszcze falą po pysku dostałem, zanim tego powietrza nabrałem, ale tak się wystraszyłem, że od tej pory już nie wchodzę do takiej wody. I to samo kiedyś miałem rzepę, płonie i za zakrętem, tak samo jak mnie chochlik ciągnął. I od tej pory unikam rzek i morza. Dla swojego bezpieczeństwa wolę basenik, a w morzu mogę sobie poprosić, pospacerować. Pozdrawiam, żeby szczęśliwie było po wakacjach.
Dziękujemy, uważajmy na siebie, pozdrawiamy serdecznie. 6 minut po godzinie 12. Czas powiedzieć na ten temat, co dzisiaj w naszym programie. Zaczniemy od końca dzisiaj, około 12.45 będziemy rozmawiali o tym, że nad ulicą Struga powstaje nowa kładka. Dla kogo? W jakim terminie? O tym o 12.45. Wcześniej, około 12.30, naszym gościem będzie miejski aktywista, który zabrał ze sobą na spacer po mieście dyrektora Radosława Kanarka, to jest dyrektor spółki nieruchomości i opłaty lokalne, żeby pokazać mu, jak nieefektywnie są wykorzystywane niektóre miejsca na terenie strefy płatnego parkowania, za które nie płacą kierowcy, a parkują. No i co to oznacza dla nas? Łatwo się domyślić, ale o tym będziemy rozmawiać właśnie o 12.30. Wcześniej natomiast wrócimy do sprawy około 12.20 naszej słuchaczki, mieszkanki ulicy Łanowej w Wołczkowie, która od wielu dni miała, bo mam nadzieję, że to już czasy przeszły, zablokowany wjazd na swoją posesję przez budowlańców. Co na ten temat przedstawiciel władz gminy Dobra? O tym będziemy rozmawiali. A już teraz będziemy rozmawiali z panią Martą Kwiecień-Zwierzyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Marto, jest do pani kilka pytań. Zacznijmy może od dobrej informacji, bo szykuje się remont nawierzchni jezdni ulicy Piłsudskiego na odcinku Plac Rodła, Plac Grunwaldzki. Od kiedy? Ile to będzie trwało? Jak to będzie wyglądało?
Szykuje się? Nie.
Już trwa?
Nie planujemy w tej chwili jeszcze. To coś musiało pomylić. Wiemy, że jak wygląda stan nawierzchni ulicy Piłsudskiego na odcinku od Placu Rodła do Placu Grunwaldzkiego. Wiemy, że jest niezadowalający. Prowadzimy remonty cząstkowe, czyli takie, które możemy prowadzić w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg, czyli tak zwane łatanie ubytków nawierzchni. Monitorujemy cały czas ten stan drogi i wykonujemy te prace. Jednak samo wykonanie wymiany nawierzchni to jest kwota około 1,5 miliona złotych, a przebudowa jezdni wraz z chodnikami to jest kwota z rzędu 7-9 milionów złotych. W tej chwili takich środków finansowych nie posiadamy.
Myślałem, że uda mi się wymusić na pani ten remont, ale jest pani twarda. W 2018 roku została sporządzona dokumentacja projektowa, prawda? I ona
uwzględniała
te prace kompleksowe.
Zgadza się, tę przebudowę przewidywała ta dokumentacja, jednak należałoby tą dokumentację teraz jeszcze zaktualizować, gdyż już troszkę czasu minęło. a szacunkowy, tak jak powiedziałam, koszt przebudowy to jest, są bardzo duże pieniądze, 7-9 milionów złotych.
No to za to lepsze informacje mamy z ulicy Południowej. Tam coś się będzie wkrótce działo. W tej sprawie zadzwoniła słuchaczka.
Dzień dobry, stała słuchaczka Radia Szczecin. Chciałabym poprosić Państwa o taką drobną interwencję. Chodzi o ulicę Południową, jak jedzie się w kierunku Rondo Hakena, mniej więcej na wysokości nowego schroniska dla zwierząt. Tam jest przygotowane oznakowanie po prac, które mają być wykonywane i są postawione znaki z ograniczeniem prędkości. One na razie nie funkcjonują, bo są przekreślone. Natomiast to przekreślenie widać dopiero z bardzo bliskiej odległości. W związku z tym kierowcy jadą i nagle hamują, bo jest tam zwolnienie do 50 i do 30. I dopiero jak dojeżdżają do znaku, to jest widoczne to skreślenie, no i wtedy zaczynają wszyscy jechać. I tam jest i tak spory korek w związku z remontem ulicy Powstańców i robi się bałagan. Czy nie można by było tych znaków, póki jeszcze nie funkcjonują, odwrócić i wtedy nie byłoby problemu? W momencie, kiedy będzie już ostatecznie wprowadzona ta organizacja ruchu, odwrócić je z powrotem tak, żeby były widoczne. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Przychylają się Państwo jako Zarząd Drugi Transportu Miejskiego do prośby słuchaczki?
To znaczy może od początku, czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w związku z budową nowego wlotu do ulicy Gorzowskiej, aby obsłużyć nowo powstające osiedle. Sprawę przekazaliśmy już do kierownika robót i czekamy na odpowiedź.
To czekamy w takim razie na odpowiedź. Miejmy nadzieję, że kierownik robót wczuje się w sytuację kierowców i ułatwia. I tak łatwo nie jest, bo rzeczywiście Powstańców Wielkopolskich rozkopywana coraz bardziej. No i przejazdu nie ma, więc wiele osób jedzie ulicą Południową. A teraz w takim razie kolejne pytanie. Napisał do nas nasz słuchacz z Gumieniec. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na sposób, w jaki została powieszona elektroniczna tablica informacyjna na pętli Gumieńce. Nie mnie oceniać, co było pierwsze, lustro czy tablica. Jak widać na załączonych fotografiach, tablica jest niewidoczna dla osób oczekujących na tramwaj. W momencie, kiedy na pętli są dwa tramwaje, 8 oraz 10, nie sposób jest, dochodząc do przystanku, skorzystać z tablicy, aby wiedzieć, który pierwszy odjeżdża. Nie wierzę, że żaden pracownik ZDITM-u nie jedzie z tego przystanku do pracy. Nie wiem także, dlaczego nikt nie zwrócił na to uwagi podczas przeglądów technicznych infrastruktury komunikacji miejskiej. Na końcu nasuwa się pytanie, dlaczego motorniczowie i kierowcy nie zgłaszają do ZDITM-u takiej nieprawidłowości?
Nie otrzymaliśmy zgłoszeń od motorniczych, nie otrzymaliśmy zgłoszeń od mieszkańców i od pasażerów w tym temacie, przynajmniej w ostatnim bardzo dłuższym czasie. Ja takich sobie nie przypominam, też nie przypominają sobie pracownicy działów, do których takie zgłoszenie mogłoby trafić. Niemniej jednak oczywiście pojedziemy na miejsce, sprawdzimy, czy istnieje możliwość zmiany lokalizacji, obniżenia, przestawienia lustra.
To my polecamy zdjęcie na naszej stronie internetowej Radio Szczecin, zakładka audycje, czas reakcji. Widać to, to nie ma co sprawdzać. Po prostu wystarczy pojechać i inaczej zamontować. No tylko, że trzeba pojechać, żeby zdecydować, gdzie to lustro umieścić, bo ono jest tu na pewno bardzo, bardzo potrzebne. Ale rzeczywiście, tak, tablice zasłania.
Lustro jest niezbędne, bo ono służy przede wszystkim motorniczym podczas wymiany pasażerów, żeby widzieli, czy wszyscy pasażerowie już skorzystali, weszli do pojazdu, czy też wyszli z tego pojazdu, więc to lustro jest tam niezbędne. Dlatego pracownik, z którym rozmawiałam, pojedzie na miejsce, sprawdzi, co można w tym temacie zrobić.
Lustro jest na pewno niezbędne, ale niezbędna jest także ta tablica, żeby wygodnie było pasażerom. I teraz słupki. Zwykle już mamy w mieście czarne albo grafitowe słupki, a tu jakieś takie żółciutkie słupki się pojawiły na rogu Wyszyńskiego i Mściwoja. Dostała Pani zdjęcia, Pani Marto. Proszę powiedzieć, czy to jakaś samowola, czy to planowe działanie miasta, te słupki?
Na pewno nieplanowane działanie miasta i nie zostały ustawione ani przez zarząd dróg, ani przez inną miejską jednostkę. Są to ustawione słupki, są samowolnie i zgłosiliśmy sprawę na policję.
O, ciekawe, kto tam wbudował te słupki, bo trochę się musiał wysilić, bo trzeba było rozebrać kostkę brukową, która tam znajduje się na chodniku, zamontować te słupki. Podejrzewam, że być może tutaj jeden z właścicieli okolicznych lokali, czy to gastronomicznych, czy usługowych, te słupki zamontował, albo ktoś, kto często tam chodzi chodnikiem, bo rzeczywiście jest to problem u nas, auta parkujące nie tam, gdzie powinny. I jeszcze na pożegnanie, gdyby pani Marto sprawdziła, chyba że pani wie, czy już coś wiadomo, kiedy ruszą prace na tym zajętym przez pachołki, mówiąc kolokwialnie, odcinku wyzwolenia vis-a-vis Hanzy Tower, czyli jeden pas wyzwolenia w stronę centrum, plac Witosa, ciągle obstawiony tymi słupkami. Wiemy, że wykonawca JW Construction, czyli tego wieżowca Hanzy Tower, miał tam wykonać nawierzchnię, miał wyremontować także chodniki. Na razie ani widu, ani słuchu. Pani coś wie może na ten temat, kiedy te prace ruszą?
Nie, niestety nie posiadam wiedzy w tej chwili, ale się oczywiście dowiem.
Jesteśmy w takim razie umówieni. Miłego dnia, pozdrawiamy.
Dziękuję, do widzenia.
12:15, czas reakcji. Teraz inne blokady. Zwykle rozmawiamy o blokadach na kołach, a teraz o blokadach konta.
Dzień dobry, Marcin, radiosłuchacz i mieszkaniec Szczecina. Jest taki jeden komercyjny bank. Jakże pięknie on obchodzi się z klientami swoimi, którzy mają konto zablokowane przez Urząd Skarbowy. W myśl przepisów i zgodnie z tym, co udało się mi dowiedzieć w Urzędzie Skarbowym, jeżeli środki są na koncie, natychmiast muszą być przelane na to konto Urzędu Skarbowego i konto powinno być odblokowane. Powinno się to odbywać niezwłocznie. Czyli jeżeli, nie wiem, na przykład mamy blokadę na 5000 zł, na koncie mamy 3000, no to bank przelewa 3000 i dalej mamy zablokowane 2000. Wpłacamy na drugi dzień te 2000 brakujące, bank te środki przetrzymuje nieskończoność i nie przelewa ich Urzędowi Skarbowemu, czym zwiększa odsetki dla klienta i jakby dłużnika dla Urzędu Skarbowego i z drugiej strony korzysta sobie z jego pieniędzy, nie przelewając ich dalej. Także uprzejmie proszę o zajęcie się tą sprawą. Dziękuję.
Dziękujemy. Bardzo chętnie się tą sprawą zajmiemy, ale potrzebujemy więcej danych. Gdyby pan mógł ponownie zadzwonić pod czujny 510-37-32 albo napisać do nas mail pod adres czasreakcji@radioszczecin.pl i opisać, kiedy te odblokowania powinny mieć miejsce, a nie miały, dokładne daty, kwoty. No oczywiście nazwę banku znamy, ale chodzi nam o sprecyzowanie, kiedy te operacje, które powinny być, a nie miały miejsca, wystąpiły. To bardzo prosimy, jakie było opóźnienie. Te wszystkie informacje pozwolą nam na lepszą pozycję negocjacyjną, tak to określę, z biurem prasowym tego konkretnego banku. A teraz już witam kolejnego gościa. Tym gościem jest pan Tomasz Kakowski, kierownik Wydziału do Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Kłaniamy się. Napisała do nas, przypomnę, pani Natasza i my przedwczoraj mieliśmy z nią okazję rozmawiać na antenie. Pani Natasza napisała tak. Mieszkam przy ulicy Łanowej w Wołczkowie, gdzie w związku z długo już opóźnionym remontem poprzecznej ulicy Piaskowej, finansowanym ze środków państwa, więc mamy tu temat zamówień publicznych od minionego poniedziałku, 24 czerwca, mam całkowicie zablokowane wejście i wjazd na moją posesję, o czym nie zostałam wcześniej poinformowana. Bezpośrednio pod płotem jest obecnie wielki rów i różne elementy pod drogą mają, z tego co wiem, być wymienione. Między innymi studnie. Od zeszłej środy w miejscu prac codziennie nikogo nie ma, nic się nie dzieje. Jednego z tych dni przyjechała koparka, jednak niewielkie prace były wykonane w innym miejscu. Przed moim domem nic się nie zmienia i wyjście oraz wyjazd są uniemożliwione. Nikt nie mówi, ile to potrwa. Dzwonię kilka razy w tygodniu do gminy, która świeci oczami i upomina kierownika prac, a ten obiecuje przysłanie ekipy, której nie ma. Nie mam pojęcia, ile czasu jeszcze ma potrwać blokada, ani kto ma realnie ponieść odpowiedzialność i zapewnić funkcjonowanie mojej posesji. Proszę powiedzieć, panie kierowniku, czy rzeczywiście jest tak źle, a może już było, teraz już słuchaczka ma umożliwiony wjazd na swoją posesję?
Znaczy w tej chwili, z tego co mi wiadomo, jest umożliwiony zjazd na posesję, natomiast faktycznie ten zjazd był uniemożliwiony przez te kilka dni i faktycznie, w szczególności w aspekcie, gdzie faktycznie od poprzedniej środy wykonawca na tym etapie prac w ogóle się nie pojawiał i nie prowadził prac, za co oczywiście panią słuchaczkę ze strony gminy jak najbardziej jeszcze raz przepraszam, gdzie przepraszała również moja zastępczyni, z którą pani była w kontakcie. Natomiast z tego co mi wiadomo, na chwilę obecną ten dojazd jest zabezpieczony. Oczywiście jest to dojazd póki co tymczasowy po terenie placu budowy, a to co no zresztą również tutaj pani słuchaczka wskazywała, jak gmina również odpowiadała w zakresie rozmów telefonicznych, za porządek placu budowy odpowiada kierownik budowy. My jako inwestor jak najbardziej tutaj staramy się zawsze szukać tego rozwiązania, ażeby wszystkie ze stron, zarówno zamawiający, jak i mieszkańcy, dla których zawsze remont oczywiście będzie wiązał się z nieprawidłowościami. Natomiast również i tutaj jednoznacznie podkreślam, że również jako zamawiający nie zgadzamy się na funkcjonowanie w takiej formie, żeby brak dojazdu do jakiejkolwiek posesji był w tak długim okresie czasu, w szczególności przy braku prowadzonych prac w bezpośrednim rejonie sąsiedztwie, w bezpośrednim sąsiedztwie danej posesji. I za to jeszcze raz panią Nataszę przepraszam.
Mam nadzieję, że pani Natasza te przeprosiny przyjmuje. Bulwersujące, panie kierowniku, jest także to, bo pani Natasza twierdzi, że nie została poinformowana o tym, że może mieć całkowicie zablokowane wejście i wjazd na posesję ani przez wykonawcę robót, ani przez zlecających, czyli przez państwa. Jak się pan do tego odniesie?
Znaczy z tego co mi wiadomo, była rozmowa odnośnie możliwości zablokowania. Faktycznie to co mogę potwierdzić, na pewno nikt nie zakładał zablokowania tego wyjazdu na tak długi okres czasu i gmina nie miała świadomości w ogóle o tak długim okresie czasu. Natomiast w sytuacji, gdy już było to zablokowane, to jak najbardziej tutaj moja zastępczyni również kontaktowała się w zakresie tym, żeby umożliwić ewentualnie dostęp do tej nieruchomości. Przepraszam, że tak się faktycznie wydarzyło na tak długi okres czasu. Jeżeli chodzi o informowanie mieszkańców o ewentualnym braku dojazdu, czy krótkotrwałego, czy dłuższotrwałego, wykonawca jest pouczany i jest w tym zakresie po raz kolejny informowany, że organizacja ruchu zezwala na faktycznie zamknięcie odcinka drogi, ale z umożliwieniem dojazdu do posesji w przypadku dłuższego czasu zamknięcia w możliwości przejazdu dla ruchu ogólnego.
Pan jest o wiele bliżej niż my w czasie reakcji tych fachowców, tych firm, które wykonują tego typu remonty, bo pani Natasza, tak jak i wielu innych słuchaczy, kiedy skarżą się na przewlekłość jakichś prac remontowych, piszą o tym, że na placu budowy nikogo nie ma. Czy państwa to także niepokoi, czy po prostu jest określony harmonogram i czas na wykonanie tych prac i czy ktoś tam jest, czy nie ma, to często wynika z tego, że po prostu są jakieś prace, które powodują na przykład kwestie, konieczność wiązania jakiejś nakładki, betonu i tak dalej. Czy tutaj wszystko jest wykonywane terminowo, jeżeli chodzi o tę ulicę Piaskową? No wiemy, że remont jest opóźniony, ale w tym opóźnieniu, czy już teraz jest nadganiane to opóźnienie?
Znaczy tutaj mogę odpowiedzieć oczywiście, że remont jest opóźniony. Staramy się, ażeby wykonawca nadrobił to opóźnienie. W tym zakresie bezpośrednio przy posesji faktycznie istnieje kwestia sieci, które no, trochę inaczej leżą w terenie niż były na mapach. Staramy się rozwiązać tę kolizję. Natomiast też pouczamy wykonawcę, żeby przyspieszył tempo prac, pomimo iż w związku z tym, że akurat ulica Piaskowa jest terenem prac rozległym, bo jest to zarówno ulica Piaskowa, jak i część ulicy Łanowej, jak i przebudowa rowu aż do dojścia do Redlicy, więc ten zakres prac jest szeroki. Natomiast my również mamy tutaj uwagi co do wykonawcy, co do ilości brygad przeznaczonych do wyprowadzenia tego postępowania i mamy nadzieję, że ta kwestia przyspieszy zarówno w zakresie przede wszystkim zakończenia robót drogowych w ciągu ulicy Piaskowej i zapewnienia użytkowania drogi dla mieszkańców, a w dalszym okresie również w zakresie przebudowy rowu, tak ażeby wykonać całą wartość kontraktową, którą wykonawca zawarł z gminą.
A jaki jest plan i termin zakończenia remontu ulicy Piaskowej?
Panie redaktorze, nie pamiętam dokładnie terminu, nie chciałbym podać terminu, nie pamiętam, czy to jest kwestia teraz około miesiąca czasu, czy gdzieś, natomiast nie chcę podać
jednoznacznego
terminu, nie mając dokumentów. Nie jest jakiś bardzo odległy, natomiast czy wykonawca zmieści się w terminie, tego też nie jestem w stanie tak jakby jednoznacznie określić, tak, więc jak najbardziej założeniem gminy również jest to, żeby jak najszybciej zakończyć kwestię prowadzonych prac w ciągu ulicy Piaskowej i umożliwić korzystanie z nowej infrastruktury mieszkańcom, przy czym ta infrastruktura musi zostać zrealizowana w sposób również częściowo tutaj poprawiony, bo też mamy jeszcze jako zamawiający częściowe uwagi do jakości wykonanych prac.
A to jest, rozumiem, kompleksowy remont wraz z podbitką, nakładką, tak? Chodniki, rozumiem?
Dokładnie, dokładnie. To jest budowa nowej, to jest przebudowa drogi, natomiast polegająca na budowie nowej drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikiem oświetleniem, jak i całą podbudową. Oraz co jest najistotniejsze, co jest może nie najistotniejsze dla bezpośrednich mieszkańców, tak jakby jeżeli spojrzymy na całość, natomiast co jest najistotniejsze z punktu widzenia również zabezpieczenia mieszkańców przed chociażby sytuacjami takimi jak wczoraj w zakresie sygnalizacji deszczowej.
Zniknął nam pan coś o sygnalizacji, o kanalizacji deszczowej. Może pan jeszcze...
Tak, ponieważ ta przebudowa polega również na budowie odcinków kanalizacji deszczowej tak, ażeby zabezpieczać tereny Wełczkowa przed ewentualnymi sytuacjami, które chociażby w dniu wczorajszym z alertów wiemy, że mogły występować.
No to po tym dużym stresie zwracam się do pani Nataszy, słuchaczki, która do nas napisała. Teraz już jak ten remont się zakończy, będzie pięknie i to nas cieszy. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Pan Tomasz Kakowski, kierownik Wydziału do Spraw Komunikacji i Inwestycji Urząd Gminy Dobra. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam również i jeszcze przepraszam słuchaczkę. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. 12:25 to jest czas reakcji. Teraz o zielonej strzałce będzie. Kiedyś te zielone strzałki były pod sygnalizatorami elektrycznymi i była to strzałka analogowa, że się tak wyrażę, czyli namalowana na białej tabliczce. Teraz są to już tylko strzałki na sygnalizatorach właśnie tych elektrycznych sygnalizatorach świetlnych, nakazujących nam albo postój, albo ruszanie, albo właśnie ta warunkowo skręt w prawo. Ale słuchacz zauważył ciekawą rzecz u naszych zachodnich sąsiadów, jeżeli chodzi o te zielone strzałki.
Czujny słuchacz Marcin, wiecie, jak sobie w Niemczech poradzili z tymi strzałkami, że jest prawo skręt, ta zielona taka strzałeczka i ona gaśnie? W niektórych miejscach ona na stałe jest, ta zielona strzałka tak namalowana. Czy dałoby radę w Szczecinie coś takiego porobić? No bo przecież to jest, ta strzałka wymaga, żeby się bezwzględnie zatrzymać. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. No przypominamy o tym, że jak mamy tę zieloną strzałkę na sygnalizatorze, no to musimy się zatrzymać, jeżeli jest przejście dla pieszych przed tym sygnalizatorem. O tym trzeba pamiętać, a my skręcamy, ale zapytamy fachowców od ruchu. Ale z tego, co wiem, to u nas już jednak nie istnieją te zielone strzałki takie tabliczkowe. Nie ma, nie ma. I chyba stare nie wróci. Jednak sprawdzimy. 12:27 to jest czas reakcji. Teraz boisko, czyżby przygotowane na Euro? No nie, Euro już dobiega końca. Copa America jeszcze trwa, ale to trochę daleko, bo to boisko przy Rydla i tam ciągłe hałasy.
Dzień dobry. Dzwonię w sprawie szkoły 37 Rydla. Non-stop jest koszenie. Sobota, niedziela. Czy to jestem po prostu nowy, wybudowany stadion? Maradona będzie występował jakiś nowy? Czy Lewandowski będzie występował? To jest nie do pomyślenia. Non-stop jest koszenie. Godzina zaczyna się od 8 do godziny później wieczora. Dziękuję, do widzenia.
No jest koszenie, bo jak to słusznie Krzysztof Kowalski zza szyby zauważa, pada teraz ostro, więc i trawa rośnie ostro, a trawa często koszona jest coraz mocniejsza, a taka boiskowa to powinna być mocna, co najmniej tak jak trawa na kortach Wimbledonu. Co prawda tam przy liniach końcowych już wytarta, no bo Wimbledon zbliża się już do finałów powoli, no a tutaj widać się zapowiada jakiś lokalny finał. Proszę się uzbroić w cierpliwość, dobrze, że nie koszą w godzinach, kiedy zwyczajowo jest przyjęte, że jednak głośnych prac się nie wykonuje. Pozdrawiamy serdecznie. 12:28, czas reakcji, a przy naszym telefonie gość, nie? Jeszcze gościa nie ma. W takim razie zapowiem temat, który jest związany z tym gościem. Jak informuję w Szczecinie.pl, miasto rozpoczyna walkę z lukami w strefie płatnego parkowania. A tak, wielu naszych słuchaczy wie, że są takie miejsca w Szczecinie, gdzie zakazu parkowania nie ma, strefy płatnego parkowania wyznaczonej nie ma, bo nie ma znaków poziomych i pionowych wyznaczających strefę i skwapliwie z tego korzystamy tu w centrum miasta, gdzie generalnie strefa występuje. No bo w takich miejscach ten wannolot, czyli ten samochód, który ma te kamery i sprawdza, kto zapłacił za postój w strefie, a kto nie, nie może nic zrobić, dlatego że skoro miejsce jest nieoznakowane jako do parkowania, no to my tam możemy stać i płacić nie musimy. No i właśnie Radosław Kanarek, dyrektor, prezes spółki nieruchomości Opłaty Lokalne, zapowiada zmiany w strefie płatnego parkowania, że nie będzie takich luk w strefie płatnego parkowania. Ale kto zainspirował pana Radosława Kanarka, dyrektora NIOL-u, do tego, żeby właśnie tych luk nie było? Nie kto inny, tylko nasz gość, tak przynajmniej myślę, pan Szymon Nieradka, miejski aktywista, autor wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów związanych z parkowaniem. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Cieszymy się, że pana słyszymy, ale martwimy się w imieniu tych kierowców, którzy znajdowali luki w strefie płatnego parkowania i stawiali swoje pojazdy tam, gdzie strefa nie obowiązuje, a i piesi mogli przejść i samochód się zmieścił. A pan, panie Szymonie, szuka dziury w całym i co? I teraz będzie uszczelniona ta strefa płatnego parkowania i wszyscy będą musieli płacić.
To ja chciałbym zdementować to. Ja z panem Kanarkiem nie wskazałem mu ani jednego miejsca, które spełnia te kryteria, o których pan mówił, które jest taką faktyczną, legalną luką w strefie. Takich miejsc jest sporo i nie mam zupełnie problemu z parkującymi tam kierowcami. Natomiast dla mnie problemem jest to, kiedy jest to miejsce, które jest ewidentnie nielegalne i robią się tam takie nawisy kierowców, którzy pomimo tego, że obok jest puste miejsce w strefie, to jednak próbują się wcisnąć. No i tworzy się taki podwójny system. To znaczy mamy kierowców, którzy faktycznie wnoszą opłatę za strefę i parkują legalnie na wyznaczonych miejscach, których ścigają kontrolerzy strefy i samochód. I takich, którzy na przykład parkują na bramie, ale żeby udostępnić jednak wjazd do bramy, to się chowają na chodniku bardzo głęboko. No i w efekcie mamy taką sytuację, że jednak cierpią na tym piesi, cierpią na tym nasze chodniki. I taki modelowy przykład dla mnie zresztą to jest na ulicy Monte Cassino przy Smołem, który państwo pewnie kojarzą. Jest wjazd do garażu podziemnego, który ma dokładnie 30 metrów szerokości. I tam się mniej więcej 8 darmowych miejsc generuje i one same w sobie nie byłyby kłopotliwe, gdyby kierowcy nie próbowali tego światła zawęzać nie tylko od strony wjazdu do garażu, ale także od strony chodnika. Więc konsekwentnie każdy kolejny kierowca, który wjeżdża w to miejsce, wjeżdża coraz głębiej na chodnik. No i musimy też sobie zadać pytanie, czy faktycznie powinno być tak, że tworzymy podwójny system, w ramach których część kierowców, którzy była na tyle nierozsądni zaparkowani między liniami, to będziemy gnębić no, dużo wyższymi opłatami niż mandaty, a tych, którzy byli wystarczająco cwani i liczyli na to, że nic się nie stanie, to jednak na nich naślemy Straż Miejską, która, podkreślę, pobiera znacznie mniej pieniędzy od kierowców, którzy nielegalnie parkują, niż NIOL od tych, którzy legalnie parkują. Wydaje mi się, że to jest dosyć dziwne. Jako kierowca także, ja oczekuję czytelnych reguł. Przyjeżdżam do centrum, mam gdzie znaleźć, mam miejsce postojowe, wiem, że zapłaciłem, a nie, że wjeżdżam na plac Zamenhofa, nie mam gdzie zaparkować, ale widzę, że na postoju dla taksówek i na postoju dla dostaw jest zaparkowany komplet samochodów osobowych, które zdecydowanie nie robią dostaw i oni parkują za darmo. To jest moim zdaniem niesprawiedliwe.
Zgadza się, mój początek był nieco przekorny, bo rzeczywiście spryt, czy by nie powiedzieć wyżej, mocniej cwaniactwo, nie powinno mieć miejsca i rzeczywiście wszyscy powinni być równi. Tylko jeszcze jest problem, panie Szymonie, kwestii rotacji w tej strefie płatnego parkowania. Ciągle ona jest za mała, mimo że oczywiście narzekaliśmy na ostatnie podwyżki opłat za strefę, to często są takie ulice newralgiczne w centrum, prawda, gdzie szalenie trudno znaleźć w szczycie miejsce.
No, mamy tutaj mamy potrójny system, może powiedziałem, że podwójny, ale powiem, że mamy potrójny. Doba postoju w strefie dla ludzi z abonamentem dowolnym, liczę tutaj tak abonament zero, kosztuje w Szczecinie 35 groszy. Naprawdę. Doba dla osoby, która nie ma takiego abonamentu, kosztuje 30 zł, jak dobrze wiemy. Mówię o strefie A. Średnio miasto od takiego, jeżeli przechodzimy obok samochodu, to statystycznie rzecz biorąc, miasto zarabia, pobiera w zasadzie, nie zarabia, pobiera 3,50 zł dziennie za postój. Wynika to z tego, to jest dziwna kwota, prawda? No bo przecież tyle to się płaci za godzinę. Wynika to z tego, że mamy 90% strefy sprzedane w abonamentach długoterminowych bardzo niskich, bądź w abonamentach zero, których też jest zaskakująco dużo. Inaczej mówiąc, no, jeżeli mamy taki towar, którego wszyscy strasznie pożądają i oddajemy go za 3,50 zł średnio za dzień, no trudno, żeby tych miejsc wystarczyło, prawda? Ja nie twierdzę oczywiście, że to oznacza, że teraz podnieść ceny trzykrotnie, żeby było dobrze, ale no jakieś kryteria musimy zastosować. Albo podnosimy ceny i uwspólniamy je w jakimś stopniu, albo reglamentujemy. Znaczy mówimy, że jak masz trójkę dzieci, jak masz od niepełnosprawną osobę w rodzinie, albo jak jesteś dostawcą, to możesz, a cała reszta niestety musi płacić drogo. Nie wiem, to już jest kwestia polityki miasta, jak chciałby to zrobić, ale zrobienie takiego systemu, w którym podkreślę, osoba przyjeżdżająca z zewnątrz płaci 30 zł za dzień, mieszkaniec płaci 35 groszy za dzień średnio, razem z uprzywilejowanymi, a osoba, która zaparkuje nielegalnie, płaci średnio 4 zł za dzień, no jest zachętą do łamania przepisów dla wszystkich osób, które przyjeżdżają z zewnątrz. Stąd jest to zżymanie się za to, że ktoś przyjechał na tablicach nieszczecińskich i parkuje po parkach i trawnikach. No, stworzyliśmy taki system, w którym zachęcamy do tego.
Czekamy.
Przypomnę jeszcze raz
na opinię naszych słuchaczy.
Okay. Przypomnę, że parkowanie na przystanku autobusowym kosztuje 100 zł, jak nas złapią, natomiast jazda na agapę kosztuje w Szczecinie 400 zł. Mamy bardzo duży rozstrzał tych cen i no na pewno nie służy temu polityka temu, żeby to było czytelne i proste. A powtórzę, jako kierowca oczekuję, że wjeżdżam do miasta i rozumiem reguły tam panujące. I nie zastanawiam się, dlaczego nagle stoi Porsche na środku placu Zamenhofa pod fontanną i jakim cudem ono stamtąd nie zostało odholowane. A jest to widok w zasadzie codzienny.
510, 37, 36. Co państwo myślą o tym pomyśle, żeby uszczelnić naszą strefę płatnego parkowania? Pan Kazimierz jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tak przysłuchuję się, pan redaktor kilkakrotnie tak właśnie poruszył kwestię, że nie ma rotacji w parkowaniu. Natomiast chciałem stwierdzić, że ja mieszkam też w strefie płatnego parkowania i korzystam z komunikacji miejskiej. No to mam jeździć tylko samochodem po to, żeby jeździć. Z jednej strony namawiać o ekologii, o różnych innych takich historiach, żeby korzystać z komunikacji. No to teraz, nie wiem, to jest takie robienie wody z mózgu komuś. To ja mam jeździć z tym samochodem, czy nie? No on ma sobie, powiedzmy, stać i jeździ na weekendy, czy na działkę, czy gdzieś nad morzem.
Panie Kazimierzu, ja bardzo dziękuję panu za telefon, bo pan pokazał, jak rzeczywistość jest złożona, prawda? Bo
ale,
ma pan rację.
Ale,
no.
ale to pan redaktor tak właśnie,
no,
bo nie ma rotacji, bo nie ma
prowokowałem,
tylko
tak
jeździć,
jest.
Ale nie, to już kilkakrotnie ten. I to mam jeździć tym samochodem, czy ekologię dbać, czy o cokolwiek, bo nie bardzo już teraz to już rozumiem. Z jednej strony tak, z drugiej strony tak. No to ja mam jeździć tym samochodem, żeby kto inny postępował.
I jak zmieścić to wszystko, prawda? Te samochody.
Ale to, wie pan, no,
i te
ale to nie może jakiejś takiej narracji dziwnej, że tak. No to albo korzystam z komunikacji miejskiej. Po prostu korzystam z komunikacji miejskiej. Natomiast nie mam jakiejś ideologii ekologicznej, tudzież inne historie, że planeta płonie, coś. To akurat nie, ale po prostu lubię sobie komunikację miejską być fajnie i korzystać. A samochodzik sobie stoi.
Stoi no i ma prawo stać. No pewnie.
No ma prawo stać, a tu już kilkakrotnie takie poruszaliście, że samochody stoją i takie w rozmowie z panią ze Straży Miejskiej. No ma prawo sobie stać. Że on jest zakurzony czy cokolwiek, bo myślenie jest takie, że jak tego samochodu nie będzie, to pan Kazimierz czy pan Franek będzie akurat tam miał miejsce. Nie, przyjedzie pan Janek i tam sobie zapadnie.
Panie Kazimierzu, to wygląda na to, że chyba będzie drożej, no i co wtedy?
Ale to nie, to okej, to niech będzie drożej, to nie mówię, czy tam drożej, czy nie drożej, ale można mówić, że kiedyś nawet z panią ze Straży Miejskiej też takie, albo sam samochód
samochód stoi zakurzony, bo tak, no bo ktoś wyjechał, może stoi prawidłowo zaparkowany. No
ma tablicę, wszystko działa, ale ma tablicę, i nie przyczepiać.
Ale po co to takie w ogóle w niektórych rzeczach takie rozmowy jakieś dziwne, koperkowe tam prowadzić, a stoi czy nie stoi, czy co, kogo tam obchodzą. Ludzie niech się zajmą swoimi sprawami i tego. Wszystkiego
pozdrawiamy.
Dobrego.
Wszystkiego dobrego, panie Kazimierzu.
Tak
dzięki, dziękuję, że pan nas słucha. Co pan na to, panie Szymonie? No właśnie, za mała rotacja powiedziałem, no i pan Kazimierz zadzwonił.
Mamy sprawę jednostkową, która mimo wszystko jest symptomatyczna. Ja podkreślę, że takich samochodów, które po prostu stoją, czyli zostało im sprzedane abonament od zera złotych przez 100 zł rocznie po 50 zł miesięcznie, jest 90%. No i one wtedy nie rotują. I czy to jest problem, czy on może sobie tam stać? No jeżeli tak ułożyliśmy cennik, no to piętnowanie tych kierowców jest bardzo nierozsądne. W moim odczuciu, ja tego nie wymyśliłem, to jest dokładny cytat z raportu, który otrzymało miasto Szczecin, które zostało wykonane na zlecenie miasta Szczecin. Rekomendacja jest następująca. Jeżeli już nie chcemy, żeby parkowanie było bardzo drogie, to ono przynajmniej nie może być niewiarygodnie wygodne. A to oznacza, że jeżeli my zapłacimy 100 zł za rok parkowania, no to nie mamy absolutnie żadnej motywacji, żeby taki samochód w takim miejscu nie stał. Więc jeżeli wyjeżdżamy na 2 tygodnie, nie mamy żadnej motywacji, żeby taki samochód przestawić. Powiem więcej. Znam przypadki, zdarzyło mi się to też parę razy, że jak dobre miejsce się upołuje pod domem, to się 2 razy zastanowimy, czy pojedziemy tramwajem, czy nie, no bo szkoda takiego dobrego miejsca, więc je blokujemy. Więc jednym z pomysłów, jeżeli nie chcemy grać ceną, jest właśnie na przykład powiedzenie czegoś takiego. Można kupić abonament on jest bardzo tani, kosztuje złotówkę dziennie, ale można go kupić na 10 dni do przodu, nie dłużej. Czyli ja się muszę 3 razy w miesiącu zastanowić, czy nie chciałbym tego samochodu jednak z centrum wyprowadzić. Brzmi radykalnie, no, rozumiem, no ale sytuację mamy podbramkową obecnie w parkowaniu. Drugi przykład. Jeżeli mamy taką ulicę jak Wojska Polskiego, czy Zamenhofa, okolice Jagiellońskie i tak dalej, no to może tam należałoby wprowadzić taki limit, że można zaparkować na 2 godziny za darmo, ale po prostu nie można dłużej. Przyjeżdżamy, jemy, jedziemy dalej. Natomiast jeżeli tam stoi 80-70% samochodów, które płacą 30 parę groszy za cały dzień, no to nie mamy szans na znalezienie miejsca postojowego. Cudów nie będzie.
A jeżeli wrócimy do tego przykładu, który pan podawał, Monte Cassino i ten sklep i tamte miejsca takie dzikie do parkowania. Jeżeli Niol zrobi właśnie taki przegląd, no z pana pomocą już wstępnie został on dokonany i stwierdzi, że to są takie dzikie miejsca parkowane, to pan jest za tym, że tam, gdzie jest to zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym, udostępnić te miejsca legalnie, objąć je strefą, czy też postawić słupki i znowu będzie słupkoza i tam nie będzie można stać, miejsc nie przybędzie i właściwie będzie jeszcze trudniej, bo część samochodów, które stały na takich miejscach, no nie miejscach parkingowych, no to nie będą miały gdzie zaparkować.
Ja mam bardzo prostą propozycję, która brzmi tak. Jeżeli mamy przepisy, na których nie możemy zmienić, bo one są narzucone przez Sejm, samorząd nie ma na to wpływu, które faworyzują nielegalne parkowanie, a tak jest, to w centrum miasta powinniśmy mieć 2 przypadki. Albo parkujemy w strefie i to jest płatne na czytelnych zasadach, sprawiedliwych, albo nie możemy zaparkować. W związku z tym, jeżeli to jest miejsce, w którym... I ja podałem tak sobie przykład panu Kanarkowi w trakcie tego spaceru, to był świetny spacer, że na przykład na takim, proszę sobie przypomnieć, jak wygląda skrzyżowanie ulicy Wojciecha z ulicą Jagiellońską. To jest skrzyżowanie 2 dróg jednokierunkowych o marginalnym znaczeniu tranzytowym. Tam jest duży ruch, ale bardzo powoli jadą tych samochodów. I jest na tym miejscu, jest na tym skrzyżowaniu wymalowane białymi pasami, myślę, że 15 miejsc postojowych, na których nie można parkować. Wymalowane, w sensie jest to strefa połączona z ruchu, w myśl zasady, że to jest skrzyżowanie. Otóż oświadczam, że zarządca drogi, czyli w tym wypadku miasto i zarząd dróg i transportu miejskiego, może wyznaczać tam miejsca postojowe i robi to w innych miejscach w Szczecinie, żeby nie szukać daleko. Pod urzędem miasta mamy skrzyżowanie, mamy przejście dla pieszych i miejsca postojowe są tam wyznaczone centymetr do przejścia dla pieszych. Czyli jak się chce i bardzo nam zależy, to można. W związku z tym poza wskazywaniem takich miejsc, które nie są legalne, ale kierowcy tam parkują i tam powinno po prostu się albo zawęzić te wjazdy do bram, albo zlikwidować te luki i wyznaczyć tam płatne miejsca postojowe, ale wskazywaliśmy także takie miejsca, które obecnie nie służą do parkowania, a ja uważam, że w mieście powinno być gęsto. I ja za każdym razem, jeżeli w ścisłym centrum miasta widzę hektary białych linii pomalowanych, na których no, nie ma ani ławki, ani zieleni, ani żadnej przestrzeni służącej ludziom, nie ma tam ogródków kawiarnianych, oraz nie parkują tam samochody, no to wydaje mi się, że to jest zmarnowana przestrzeń. Więc sporo także miejsc odwiedziliśmy takich, w których asekuranckie podejście miasta do wyznaczania miejsc postojowych, które obowiązuje wszędzie poza urzędem miasta, pod drzwiami urzędu miasta, no jakby nie służy nikomu. To nie poprawia bezpieczeństwa pieszych, nie ma żadnego to znaczenia. A powtórzę, tamto krzyżowanie jest symptomatyczne znowu, bo tam, jeżeli się państwo zatrzymają, to patrol Straży Miejskiej podejmie interwencję sam z siebie w przeciągu godziny. No nie ma zbyt wielu miejsc w Szczecinie, gdzie można liczyć na tego typu przyjemność bez telefonu mieszkańca, który narzeka na to, że coś się dzieje. Tam Straż Miejska zareaguje z urzędu.
I stały słuchacz jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja chciałem powiedzieć w sprawie strefy właśnie. Osobiście mieszkam na Gumieńcach, gdzie dzięki Bogu jeszcze strefy płatnego parkowania nie istnieją. Pracuję, mam lokal własnościowy i pracuję na Piłsudskiego. Mam lokal własnościowy w budynku, gdzie jest chyba 3 tylko lokale własnościowe, reszta są najemcy. Wszyscy mają, wiadomo, za jaki abonament roczny możliwość parkowania. Ja płacę miesięcznie, żeby stać pod swoim, w miarę blisko swojego lokalu, płacę 240 zł miesięcznie. Dbam o to, żeby pozamiatać przed lokalem, dbam o to, żeby kurde jakoś to wszystko funkcjonowało, żeby kurde nawet ostatnio mi zalało zakład rok temu będzie, no za miesiąc będzie, jak mi kurde z góry, z balkonu woda poszła i zalał mi się sufit po 2,5 roku temu skończyłem generalny remont
tak.
tego wszystkiego.
I jakie wnioski, bo jeszcze drugi
takie
słuchaczy.
Wnioski są, tak. że to jest takie troszkę niesprawiedliwe, bo mam ludzi znajomych, chociażby z Wrocławia przyjechali, to tam jest prawie ujednolicone, że nie trzeba tyle płacić, a u nas to jest takie bardzo duże rozgraniczenie. No stoją samochody, wiadomo, kurde, samochody mieszkańców stoją i stoją tygodniami w jednym miejscu. No ale nie można nikogo zmusić do tego, żeby musieli jeździć, bo ktoś nie chce, to sobie jeździ.
No taki mówił pan Kazimierz, pan ma podobne zdanie. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy. I pan Michał jeszcze jest z nami.
Dzień dobry. Właśnie w miarę troszeczkę odsłuchałem podobne myśli jak ten pan przedmówca. Przede wszystkim pierwsza rzecz. Pan cały czas ten mówi 35 groszy za dzień. Nie wiem, kto ma taki abonament, ale mieszkaniec na jedną ulicę płaci 360 zł w Szczecinie. Więc skąd tą cenę pan wytrzasnął, nie wiem. Pytanie drugie. Czy ten pan jest mieszkańcem w strefie i ma samochód? Bo jeżeli ma, to co robi z samochodem, jak wyjeżdża na urlop?
Dobre pytanie, dziękujemy bardzo. Panie Szymonie, po pierwsze, skąd ta cena 35 groszy za dobę parkowania?
Już tłumaczę. Zapełnienie naszej strefy, w praktyce to jest 120%, bo jest sporo samochodów nielegalnie poparkowanych. Natomiast taka wyliczeniowa, faktycznie stojących na miejscach, jest ponad 90%. Czyli my wiemy, dzięki temu, że ona nie funkcjonuje. I jeżeli się weźmie wszystkie wpłaty pozyskane przez nią za cały 2023 rok i podzieli przez liczbę miejsc i przez liczbę dni, to wychodzi ta kwota. I teraz skąd 35 groszy w takim razie? Tłumaczę, to uwzględnia stawkę zero, to uwzględnia hybrydy, to uwzględnia mieszkańców, to uwzględnia rodziców, to uwzględnia także niepełnosprawnych. Samych stawek zero jest aktywnych około 1500.
Czyli to jest uśredniona stawka po prostu, to 30.
To jest uśredniona, tak, podkreślam jeszcze raz, stawka, bo my patrzymy na to przez taki pryzmat, albo płacimy 3-4 złote, 3-4 zł za godzinę, albo płacimy jako mieszkaniec na przykład 360 zł rocznie. Natomiast jest wiele innych abonamentów, które wyglądają w cenniku niepozornie, natomiast to są duże, bardzo duże pozycje. Na przykładzie stawki zero. W związku z tym średnio, jeżeli wyjmie się z tych stawek opłaty jednorazowe, weźmie się samych ludzi, którzy korzystają z abonamentu, którzy notabene wykorzystują naprawdę fragment tej strefy, to ta stawka jest bardzo zróżnicowana. Jeszcze raz, osoby, które płacą abonamenty długoterminowe, średnio płacą 30 parę groszy za cały dzień postoju, a te osoby, które takiego abonamentu nie mają, płacą około 30 zł. I to z tego wynika. W związku z tym faktycznie no, parkowanie nawet dla mieszkańca, nawet w strefie B, nie jest taką kwotą. Natomiast to nie uwzględnia, ta stawka nie uwzględnia tych abonamentów rabatowych, o których wspomniałem. No, zresztą sam pomysł już obecnie, chyba Państwo przyznadzą, abonamentu dla hybryd no, jest bardzo kontrowersyjny. To jest dopłacanie do parkowania osobom, które mają dużo pieniędzy.
Pan Michał pytał jeszcze, panie Szymonie, o pana. Gdyby pana, może tak jest, wyjeżdża na urlop i w strefie zostawiał pan samochód, ja jestem, to pan by zostawił.
Ja jestem z Gumieniec, w związku z tym tam jest zupełnie inny problem z parkowaniem. Bardzo łatwo poznać, gdzie mieszkają moi rodzice, bo tam jest nagle takie jakieś 150 metrów, gdzie samochody nie stoją na chodniku. I potem to wraca z powrotem. Jeden samochód dał dobry przykład i jedyna się odsunęła, ale to tak za 150 metrów działało. Mieszkałem także na Pogodnie i teraz mieszkam w ścisłym Śródmieściu. Pozwolę sobie nie zdradzić, gdzie przez moją działalność.
Oczywiście.
Ja samochód zostawiam najczęściej na parkingu i na przykład zostawiam go na parkingu Centrum Handlowego Turzyn. Bo tam jest bardzo wygodnie, jest całodobowe, można się do niego dostać. Nie mam samochodu od 2,5 roku już w tym momencie. To była jedna z decyzji, którą podjąłem po przeprowadzeniu się do centrum. Natomiast prawo jazdy mam od 23 lat już chyba w tym momencie, 26, przepraszam, obliczyłem. I przez cały ten czas ten samochód miałem, mieszkając w Szczecinie. Więc w ramach obecnie funkcjonującego cennika i w ramach obecnych regulacji ten samochód, jakoś sobie z nim w mieście radziłem. Podkreślę też, że to nie jest tak, że sprzedałem samochód i wziąłem się za parkowanie. Ja się tematyką parkowania zajmuję mniej więcej 10 rok obecnie, posiadając także w tym czasie samochód.
Nie będzie luk w strefie płatnego parkowania. Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy. My jesteśmy umówieni na przyszły tydzień, na początek tego właśnie tygodnia z dyrektorem Radosławem Kanarkiem, dyrektorem nieruchomości opłaty lokalne i tego się dowiemy. A z panem chciałbym się umówić jeszcze na przyszłość, na rozmowę na temat niskich mandatów za nieprawidłowe parkowanie, prawda? Bo 100 zł to wydaje się trochę mało i nie działa już na kierowców.
No, tematyka, trudno to nazwać nawet w tym momencie mandatem, bo ale ważniejsze jest to, jakie mamy szanse na to, że ten mandat dostaniemy.
O.
Bo to zostało akurat dość skrupulatnie obliczone, to nie będzie podpowiedź, żeby nie spalić rozmowy w przyszłości. Natomiast zostało to dość skrupulatnie obliczone i szanse na ten 100-złotowy mandat od Straży Miejskiej w Szczecinie wynosi około 4%. Natomiast każdy kierowca w Szczecinie wie, że szansa na uzyskanie opłaty dodatkowej, to nie jest mandat, od NIOL-u wynosi 100%. Także prawdopodobieństwo, że uda nam się zostawić na pół godziny samochód w strefie i nie dostaniemy w tym czasie wezwania na 200 zł, jest no, w zasadzie zerowe.
No to mamy w takim razie plan na przyszły tydzień. Mam nadzieję, że będzie pan uchwytny, będzie można porozmawiać.
Oczywiście.
Cieszę się bardzo.
Tym razem obiecuję się nie spóźnić.
Bardzo dziękuję. Pan Szymon Nieradka, miejski aktywista, autor wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przepisów związanych z parkowaniem. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy bardzo. No i przypominamy, czujny 510 37 32 i mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A przy naszym telefonie pan Piotr Zieliński, Rzecznik Miasta do Spraw Inwestycji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o kładce nad ulicą Struga. Powstanie nowa kładka. Proszę powiedzieć, kiedy, czy jest już konkretny plan, kosztorys, wyłoniony wykonawca?
Tak, no wykonawcę wyłoniliśmy już jakiś czas temu. Tak, mamy podpisaną umowę. Jest to formuła zaprojektuj, wybuduj, więc wykonawca najpierw w pierwszej kolejności przygotowywał pełną dokumentację projektową, zdobywał uzgodnienia, no i to już jakby wszystko ma w komplecie. No i to oznacza, że wkrótce rozpocznie prace budowlane, ponieważ plac budowy też już został oficjalnie przekazany. Także kwestia najbliższych dni, kiedy te roboty się rozpoczną.
No i proszę powiedzieć, jak to będzie wyglądało, dla kogo to będzie kładka, jak ona będzie zbudowana, ile wynosi koszt tego przedsięwzięcia?
No, koszt inwestycji to ponad 7 600 000 zł brutto. Wykonawcą jest firma POR, co jest też ważne. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w ramach instrumentu LIT-ów, tak zwanych zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Tu mamy ponad 3,5 miliona złotych takiego dofinansowania. Będzie to konstrukcja o długości wynoszącej ponad 35 metrów, szerokość użytkowa tego obiektu około 4 metrów. No i oczywiście będzie jakby ona przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego. Będą odpowiednie najazdy, żeby można było bez problemu na tą kładkę wjechać i się przemieszczać. Co ciekawe, będzie również miała takie pewne akcenty kolorystyczne w postaci barw marki miasta Floating Garden.
No to czekamy na to i rowerzyści, i piesi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy, pan Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji. To jest czas reakcji i przypomnienie dla naszych słuchaczy, tych stałych i tych nowych. Dziś o 21.30 w TVP1 sprawa dla reportera Elżbiety Jaworowicz i tam będzie kwestia leczenia Adasia Orlika. Adaś choruje na DMD, dystrofię mięśniową Duchenna. To jest śmiertelna choroba. Chcemy, żeby Adaś żył i rozwijał się normalnie. Zbieramy pieniądze na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Potrzeba 15 milionów złotych. Teraz na koncie 1 100 000 ponad. Się pomaga Adaś Orlik. I dzisiaj sprawa dla reportera 21.30. Proszę oglądać między innymi o Adasiu. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jest dużo ludzi bardzo dobrej woli, którym dziękujemy. Między innymi pan Jarek Plawgo na rowerze jedzie wzdłuż wybrzeża, a teraz już zjechał z tej trasy, bo objechał całe wybrzeże Bałtyku polskie. No i teraz już zmierza do Czaplinka i jutro do Czaplinka dojedzie. I tę właśnie wyprawę rowerową zadedykował Adasiowi Orlikowi. Ma uruchomioną specjalną skarbonkę, zbiera pieniądze. Dziennie pokonuje 120 kilometrów, więc nie w kij dmuchał. Naprawdę proszę mu kibicować. Można wejść na facebookowy profil pana Jarka. Jarek Plawgo, tam wszystkie informacje są. Można także właśnie wpłacać pieniądze do skarbonki, którą założył, skarbonki takiej cyfrowej, internetowej. Wszystkie pieniądze są ważne. Przypominam także, na Facebooku są takie specjalne licytacje dla Adasia. Tam można licytować różne rzeczy, można wystawiać różne przedmioty, można kupować różne przedmioty ważne, żeby potem środki właśnie z tych licytacji zasiliły się. Pomaga ukośnik Adam Orlik. Polecamy państwu, dziękujemy za dziś, no i prosimy o jeszcze, jeżeli ktoś nie pamięta, to podam adres mailowy, czas reakcji @radioszczecin.pl. Telefon 510 37 i 32. No i jeszcze jedno, pozdrawiamy pana Józefa, który do nas napisał z Kamienia Pomorskiego. Pan Józef ma problem ze swoją dawną firmą, w której pracował. Ta firma nie chce go uznać za swojego emeryta. Ciekawe dlaczego, panie Józefie, my zasięgniemy języka u speców od prawa pracy, bo pan nam dostarczył prawo pracy i świadectwo swojej pracy, w jakim okresie pan pracował. Zapytamy specjalistów, jak to jest, kiedy firma powinna pana uznać i czy w ogóle powinna za swojego emeryta i co się z tym wiąże. Dziękujemy za dziś. Krzysztof Kowalski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po 12. Do usłyszenia.